Twoje Radio London.
Wielkie ci dzięki, szczytne źródełko za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, bystry potoku za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, z gór kaskaderko za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, polna pasterko za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, rzeko rzeczona za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, morski grzebieniu za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, liściu naziemny za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, liściu nadrzewny za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, szumie koronny za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, pstry koguciku za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, żabko kumoszko za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, świerszczu świerszczący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, gromie dudniący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, deszczu bębniący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, wietrze świszczący za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, ogniu strzelisty za twoje piosenki. Wielkie wam dzięki, chóry naniebne za wasze piosenki. Wielkie ci dzięki, ciszo wieczysta za twoje piosenki. Tam da ra da, tam da ra da da, tam da ra da, tam da ra da da, tam da ra da, tam da ra da.
Dzisiejsza piosenka na dzień dobry to wiersz Edwarda Stachury Dziękczynienie. Muzykę skomponował Krzysztof Myszkowski, a efekt usłyszeliśmy w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo. W programie Twojego Radia, który podobnie jak wcześniejsze nie jest nadawany na żywo i powstał z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 9 października, czyli w długi weekend związany z kanadyjskim świętem Dziękczynienia, wita Państwa Jolanta Pawluk.
Ja jestem naprawdę bogaty, bogaty. Mam przecież gwiazdy na niebie i ciebie i kwiaty. Spójrz, to dla mnie samego zbyt wiele. Podzielę skarby te na równe części. Wie, przypadnie tobie pół. Obojgu nam się to opłaci, zobaczysz. Nic nie stracisz, lecz dalej się będziesz bogacić. Spójrz, gdy zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Będą ci kwiaty się tulić do rąk, będziesz w nich brodzić po pas. Dłonią po niebie zatoczysz wnet krąg, wpleciesz we włosy gwiazd garść. Z tobą podzielę się wszystkim, co mam, każdy mój dzień będzie twój. Wiem, że nie może nie udać się nam, jeśli nie wierzysz, to spójrz. Spójrz, ja jestem naprawdę bogaty, bogaty. Mam przecież gwiazdy na niebie i ciebie i kwiaty. Spójrz, gdy zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Spójrz, gdy zgodzisz się ze mną, to będzie nas prędzej stać na to, by na wiele długich lat móc ofiarować dziś. Ja tobie świat i ty mi świat. Na wiele długich lat, na wiele długich lat, ja tobie świat i ty mi świat. Na wiele długich lat, na wiele długich lat, na wiele lat.
Co usłyszą dziś Państwo w Twoim radiu? Najpierw kilka krótkich informacji o niedawnej uroczystości z okazji 95-lecia Szkoły Polskiej imienia Stanisława Staszica w London i o zbliżającym się 75-leciu londyńskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Studentom Uniwersytetu przypomnę o możliwości otrzymania stypendium z Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Ottawie, a wszystkim o Alfredzie Noblu. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się baśń Hansa Christiana Andersena o brzydkim kaczątku, a w części ostatniej przypomnę ostatni koncert Fryderyka Chopina w Warszawie. Całość zakończy żartobliwa relacja pewnego szynkarza z jego pobytu na koncercie, ale nie na koncercie Chopina. Natomiast już teraz, na prośbę kilku osób, piosenka z najnowszego albumu zespołu Ich Troje.
Wiosną się zazielenił świat za moim oknem. Nieważne, kogo dotknął czas, chcę się żyć. Zakwitniesz razem ze mną niczym kwiat w ogrodzie, dopóki ciepło w dzień i w noc razem z nim. Spadną kwiaty nagie, stają się prawdą, ona też naga jest. Rozbiorę wtedy w myślach twoje ciało blade, tak zanim spadnie zimny deszcz, jesień jest. Chcę zobaczyć cel tej podróży, życia się nie zaraz po burzy, życia się nie da powtórzyć, nie. Kolejna zima pada. Pada śnieg za moim oknem, opadem przypomina mi, mija czas. Nie zapomnimy, że przemija to, co młode, nieważne ile mamy dziś, ważne to. Cel tej podróży życia się nie da powtórzyć. Spokój przyjdzie zaraz po burzy. Życia się nie da powtórzyć. Nie. Za moim oknem.
Szkoła Polska imienia Stanisława Staszica w London istnieje 95 lat. Z tej okazji w ostatnią sobotę września o godzinie 10.30 została odprawiona msza święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, a potem nastąpiło spotkanie w sali parafialnej, na które organizatorzy zaprosili byłych uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, wolontariuszy oraz aktualnie uczące się w szkole dzieci. O uroczystości od siebie nic powiedzieć nie mogę, gdyż nie mogłam w niej uczestniczyć, ale dotarły do mnie opinie, że była udana. Goście dopisali. Z Toronto przyjechała konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Pszczółkowska, była także przedstawicielka Zarządu Głównego Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie oraz goście z London District Catholic School Board. Oto co o powstaniu szkoły powiedziała zebranym Dominika Chorostecka.
Jako absolwentka polskiej szkoły chciałabym przedstawić krótką historię o świadectwie założenia polskiej szkoły imienia Stanisława Staszica w London, Ontario. Działo się to w drugiej połowie miesiąca września 1927 roku przy ulicy Bathurst pod numerem 453 w mieście London w prowincji Ontario w Kanadzie. Przed Towarzystwem Bratniej Pomocy Synów Polski stanął Stanisław Walczak, liczący 24 lata i oświadczył, że po wysłuchaniu przemówień zebranych udowadniających potrzebę założenia polskiej szkoły, zgadza się przy pomocy obecnych zorganizować polską szkołę i będzie bezpłatnie uczył dzieci języka polskiego w słowie i w piśmie. Przyrzeka przekazać dzieciom znajomość historii i geografii, albowiem świadomość pochodzenia z wielkiego narodu polskiego, noszącego chlubne miano przedmurza chrześcijaństwa. Rozgrzewać będzie miłość dla odległej Polski i przebranej ojczyzny Kanady oraz utrwali w młodzieży poczucie wartości i równości wobec innych wielu narodowości, które zamieszkują Kanadę. Now the English translation. The beginning of the Staszic Polish School dates back to the later part of September 1927. At the meeting of the Society for the Benefit of Brotherhood of the Sons of Poland, discussions for the need of the Polish school in London arose. Mr. Stanisław Walczak, 24 years old, agreed to organize such a school with the help of those present. He agreed to teach voluntarily the Polish-Canadian children of London and set down the following aims: to teach the children how to read and write Polish, to acquaint the children with the history and geography of Poland, to instill in them the pride and respect for both the country of their forefathers and Canada, and to instill in the youth a sense of worth and equality among other ethnic groups in Canada.
Jeszcze fragment wypowiedzi przygotowanej przez siostrę Kingę Lewicką. Mam to w formie drukowanej, więc przeczytam Państwu. Dziękujemy polskim organizacjom, polskiej parafii za wieloletnią pomoc, zachętę oraz współpracę w przekazywaniu wiedzy i wartości narodowych i chrześcijańskich. W nawiązaniu do jednej z homilii papieża Franciszka w Kanadzie patrzymy na drzewo, którego korzenie tkwią w bogatej przeszłości. Drzewo rośnie w teraźniejszości, a owoce przynosi w przyszłości. Za teraźniejszość odpowiadamy my, dorośli. Dbajmy o zdrową glebę wzrostu. Łączmy wysiłek w wychowaniu i kształceniu następnych pokoleń synów i córek Polski. Drodzy rodzice, Wam przede wszystkim dziękujemy za trud związany z udziałem dzieci i młodzieży w zajęciach sobotnich polskiej szkoły oraz w wielorakich imprezach i uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z naszą narodową tradycją i kulturą. To słowa siostry Kingi Lewickiej, która pracuje w szkole od roku 1975. Podobnie siostra Urszula Bruzik. Były wspomnienia, życzenia, pamiątkowe dyplomy, wystawa i drobny poczęstunek. Do wspomnień wcześniejszych dojdą teraz te z 95-lecia. Z wcześniejszych programów Twojego radia wiedzą Państwo, że Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło numer 2 w London przygotowuje się do obchodów 75-lecia istnienia. W niedzielę 13 listopada planowane jest poświęcenie nowego sztandaru podczas mszy świętej o godzinie 12 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Potem o 14 uroczysty obiad połączony z częścią artystyczną w Domu Polskim SPK przy 80 Ann Street. Dzisiejszy komunikat dotyczy biletów na obiad. Ich cena to $35 od osoby. Chętni mogą dokonać rezerwacji do końca października na kilka sposobów. W każdy poniedziałek w domu SPK przy 80 Ann Street w godzinach między 18 a 19. Telefonicznie 519 451 0262, 519 451 0262. Albo wysyłając e-mail pod mferenc1919@gmail.com. mferenc1919@gmail.com. Po tym wszystkim przytoczę treść informacji otrzymanej z Ottawy skierowanej do studentów uniwersytetów. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, z jakimi borykają się studenci z powodu długotrwałej pandemii. Mając to na uwadze, dyrektorzy fundacji we współpracy z Federacją Polek w Kanadzie Ogniwo nr 8, rodziną świętej pamięci Ireny Michalskiej oraz dzięki hojnemu wsparciu finansowemu Polonii w Ottawie stworzą minimum 6 stypendiów o wartości $1500. Fundacja zachęca studentów uniwersyteckich do przejrzenia informacji i do wypełnienia formularzy na stronie internetowej www.phfweb.ca. Może powtórzę: www.phfweb.ca i prosi, aby upewnić się, że spełniacie kryteria stypendium. Podanie należy złożyć do fundacji przed upływem terminu, czyli do 31 października tego roku.
ten, co skosi pole, ale mądrzejszy jest, co je zasieje. Nie ten, co zetnie, lecz posadzi drzewo i będzie o nie dbał, że nie zmarnieje. Niełatwo bowiem pieniądz jest zarobić, ale trudno go jest mądrze wydać. Wysiłku trza, by dojrzeć w drugim dobro, o wiele prościej jest na niego dbać. Tam, gdzie jest mądrość, być musi głupota, bo jest jak cień, krok, krok przy tobie. Zamyka oczy twe, byś jej nie dojrzał, i ogranicza twoją swobodę. Zatyka uszy, byś nie słyszał sumienia, zostawia spragnionego i westchnienia. Staje przy drzwiach i do ucha szepcze: bierz mnie, a będę ci radzić wiecznie.
Przygotowuję ten program w poniedziałek 3 października. To początek tygodnia, w którym zaczniemy poznawać laureatów Nagrody Nobla. O laureatach nie mogę nic jeszcze powiedzieć, mogę natomiast przypomnieć w dużym skrócie fundatora Alberta Nobla. Będzie to artykuł opublikowany 1 stycznia 1903 roku w wydawanym w Krakowie dzienniku Głos Narodu. Wobec nowego rozdania nagród z zapisu Nobla świat zajmuje się znowu człowiekiem, którego wynalazek sprzyjał rozwojowi wojny, a testament popiera sprawę pokoju. Oto kilka szczegółów biograficznych. Nobel był z pochodzenia Szwedem. Niepospolita energia, wytrwałość i przedsiębiorczość były zaletami dziedzicznymi w jego rodzinie. Jego ojciec Emanuel był architektem. Wolne chwile od pracy biurowej poświęcał wynalazkom. Wreszcie pewnego dnia rzucił wszystko. Pojechał do Petersburga z wynalezioną przez siebie substancją wybuchową, mieszaniną ołowiu, prochu, chlorku, potasu, kwasu siarczanego. Oddał ją na usługi robót kopalnianych. Wynalazek ten przyniósł mu kilkakroć 100 000 rubli, ale Nobel ojciec miał rękę szeroką. Po kilku miesiącach był zmuszony zastawić zegarek. Przyszła wojna krymska. Rząd wezwał Nobla, polecając mu wzmocnienie fortów w Kronsztadzie, ale Emanuel był już za stary, nie mógł odbyć takiej podróży. W zastępstwie posłał swego syna Roberta, 25-letniego młodzieńca. Oddał on Kronsztadowi tak znaczne usługi, że mimo młodego wieku otrzymał rangę admirała floty. Opasał fortecę 500 drutami podwodnymi, pozostawiając wąski przejazd okrętom zawijającym do portu. Dzięki temu urządzeniu okręt angielski, książę Wellington, zakradający się pod twierdzę, omal nie wyleciał w powietrze. Ocalił go swą zagładą mały statek fiński, który wpadłszy na sieć podwodną uległ rozbiciu. Posłużyło to za przestrogę angielskiemu okrętowi. Po ukończeniu kampanii Robert udał się nad Morze Kaspijskie i odkrył kopalnię nafty w Baku. W tej wyprawie towarzyszył mu najmłodszy brat Alfred. Ten za powrotem do Szwecji w roku 1862 wynalazł substancję wybuchową. Rozsadziła małą pracownię. Pierwszą jej ofiarą padł jego ojciec. Katastrofa sprawiła tak silne wrażenie, że nikt nie chciał wynająć Albertowi domu ani szopy dla doświadczeń. Musiał użyć w tym celu, i tu słowo nieczytelne, niestety, władze kazały mu zarzucić kotwicę daleko od brzegu, najwyraźniej chodzi o coś na wodzie. Było to wielkim utrudnieniem, brakło też środków materialnych. Wynalazca uzyskał je wreszcie dzięki poparciu jednego ze swych rodaków. Wynalazek nowej substancji, dynamitu, był dziełem przypadku. Część substancji wybuchowej wyciekła z rurki i rozlała się po wilgotnej ziemi, tworząc z nią mieszaninę. Gdy wilgoć wyparowała, Alfred Nobel spostrzegł, że dodając 1/4 ziemi do 3/4 nitrogliceryny, można otrzymać materiał wybuchowy bardziej skuteczny. W roku 1866 podążył do Paryża. Utworzył tam towarzystwo akcyjne dla eksploatacji swego wynalazku z kapitałem 10 milionów franków. Założono filię w Belgii, Szwecji i Hamburgu. Wynalazca został mianowany dyrektorem zarządzającym. Poczęły tworzyć się coraz nowe kompanie dla fabrykacji dynamitu. W Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki powstało ich 4, we Francji 3, w Belgii 2, w Szwecji 1. Anglia przez długi czas nie udzielała koncesji Nobelowi, a to skutkiem oporu Sir Frederica Abel, który chciał sobie przywłaszczyć monopol materiałów wybuchowych. Szkocja pozwoliła mu rozwinąć działalność u siebie. Fabryka dynamitu wzniesiona w Andosan w pobliżu Glasgowa, zarządzana przez Roberta Nobla, stała się niebawem największa na świecie. Jej obrót wynosił 1 700 000 funtów szterlingów. Alfred Nobel udoskonalał wciąż swój wynalazek. W roku 1879 zdołał rozpuścić nitrocelulozę w nitroglicerynie i uzyskał substancję żelatynową odpowiednią do użycia. W roku 1889 przyjął oferty Anglii i odstąpił jej swoje prawa. Wkrótce potem wynikł spór o działanie bazlitu, wynalazku Nobla, i korditu. Kordit to bezdymny proch. Rzeczoznawcy angielscy przyznali wyższość ostatniemu z tych materiałów wybuchowych. Był to cios dla miłości własnej Alfreda Nobla. Odtąd jego żelazne zdrowie poczęło się chwiać. Mając lat 60, po raz pierwszy czuł, że siły odmawiają mu posłuszeństwa. Zawezwany lekarz francuski, dr Potin, przepisał mu trintrinę, rozczyt nitrogliceryny w alkoholu, do zażywania po parę kropel dziennie ku wzmocnieniu funkcji serca. Dziwnym zbiegiem okoliczności wynalazek morderczy miał służyć do przywrócenia życia swemu rodzicowi. Nie utrzymał go jednak długo przy życiu. Alfred Nobel zmarł w roku 1896, mając lat 64. Był nieżonaty, dwom synowcom zapisał po 125 tysięcy koron. Resztę majątku, 35 milionów koron, przeznaczył na nagrody swego imienia dla literatów, uczonych i rzeczników pokoju.
Zapraszamy do reklamy.